GPS. Globalny punkt spojrzenia.
Przy mikrofonie Grzegorz Gi. Wracamy do rozmowy z panią doktor Aleksandrą Jaskulską i panem ambasadorem Tomaszem Łukaszukiem. Rozmawiamy o Indiach, drodze, jaką przebyły przez ostatnie 75 lat, jednocześnie pewnym success story, biorąc pod uwagę skalę rozbieżności geograficznych, kulturowych, językowych, także politycznych, no i budowę Indii, państwa federacyjnego, złożonego z 28 stanów i 7 terytoriów związkowych z własnymi parlamentami, rządami. Drodzy Państwo, każde mocarstwo, niewątpliwie Indie dzisiaj są nie tylko mocarstwem regionalnym, bo powiedzieć mocarstwo regionalne o Indiach to nic nie powiedzieć, ponieważ mają obok siebie, no powiedzmy jeszcze Pakistan, rozumiem, ale no Malediwy, Sri Lankę czy Bangladesz, no ale mówimy tutaj bardzo często dzisiaj o tym mocarstwie średniego rzędu. No, bez polityki zagranicznej, przemyślanej, skutecznej, trudno mówić o mocarstwowości, chciałbym poświęcić te kilkanaście minut do serwisu naszą rozmowę, nasz GPS. Porozmawiajmy o wyznacznikach i pewnych pomysłach, ideach, jakie Hindusi mają na swoją politykę, oddziaływanie na bliższe i dalsze otoczenie. Jeśli zapytałbym panią, pani doktor, o kluczowe wyznaczniki polityki zagranicznej Indii, biorąc pod uwagę pewną syntezę ostatnich 75 lat. Na które wyznaczniki zwróciłaby pani szczególną uwagę?
Panie redaktorze, a ja mam takie pytanie.
Tak?
Czy ja mogę się odnieść do piosenki, która przed chwilą była, jeszcze na chwilę?
Nie tylko może, ale musi się pani odnieść.
Bardzo się cieszę, gdy usłyszałam Mera Jute Sedja Pani. Jest to jedna, mam wrażenie, dalej z najbardziej popularnych piosenek w Indiach. Co prawda ta jest zremiksowana, oryginał to, jeżeli dobrze pamiętam, rok 1955. Ta piosenka ma tylko dwa wersy i to jest taki hymn indyjskości. I wielu badaczy uważa, że ta piosenka w ogóle budowała Indusów jako naród. Ten pan tam śpiewa bardzo prosto. On śpiewa tak. Moje buty są japońskie, moje spodnie są angielskie, czerwona czapka, którą mam na głowie, jest rosyjska, ale moje serce jest ciągle indyjskie. I tu kluczowe właśnie to jest, jak on mówi, że jest indyjskie. Tak? Nie jest, nie wiem, muzułmańskie, hinduskie, sikhijskie, dżajnickie, no tylko indyjskie. I teraz tak do tego chciałabym się odnieść a propos polityki zagranicznej Indii. Kiedy Indie powstały, jak już wspominaliśmy, rok 47, powstały w wielkim zamieszaniu i pośpiechu. Także pomimo tego, że Indusi, którzy no, walczyli o to, aby Brytyjczycy wyszli, byli przygotowani na to, co ma się wydarzyć, to i tak myślę, że wiele rzeczy musiało ich zaskoczyć. A jeżeli chodzi o te główne wyznaczniki polityki zagranicznej Indii przez ostatnie 75 lat, to tutaj zdecydowanie należy przede wszystkim podkreślić to, że Indie dążą i myślę, że będą jeszcze dążyć przez najmniej kilka dekad do zachowania tej strategicznej autonomii. Indusi nie lubią bardzo, zarówno w polityce zagranicznej, jak i w kwestiach wewnętrznych, jak się ich do czegoś zmusza, jak im się mówi, co mają robić i jak im się radzi, co by było lepiej, gdyby. Stąd też polityka zagraniczna Indii może wydawać się czasami nieprzemyślana, chaotyczna. Ja wierzę, że gdzieś tam jest metoda, ale jakby podsumowując moją wypowiedź, chodzi mi o to, że Indusi wiedzą, czego nie chcą, czyli nie chcą dać się zdominować przez innych. Chodzi mi tu o inne państwa z regionu, patrz na przykład Chiny, bądź państwa bardziej od nich rozwinięte, już chodzi mi tu o państwa zachodnie, tego wiedzą, że nie chcą. Nie chcą, żeby one im mówiły, z kim mają się przyjaźnić, kogo mają nie lubić, mówiąc tak kolokwialnie, ale mam wrażenie, że Indusi mają jednak problem z określeniem tego w swojej polityce zagranicznej, czego tak naprawdę chcą. Bo wiedzą, czego nie chcą, jak powiedziałam.
Czyli taka selekcja negatywna.
To na pewno.
W tym są pani zdaniem lepsi. To bardzo ciekawe, to słowo autonomia strategiczna. Ja zakładam, że ono się przejawia w różnego rodzaju dokumentach oficjalnych i to przejawia się praktycznie non-stop. Dziś musi wybrzmieć też, pan ambasador mówił o jodze, o ajurwedzie, no a też takim swoistym, swoistą innowacją społeczno-polityczną Hindusów jest przecież doktryna ahimsa, czyli walki bez walki, non-violence, i to się powiodło, biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się przed 75 laty. Czy Indie, panie ambasadorze, one są, biorąc pod uwagę ten korzeń non-violence, wiarygodnym, powiedzmy, adwersarzem dzisiaj? Czy Indii należy się obawiać?
Oprócz ahimsy, ja bym wspomniał jeszcze o jednej rzeczy, o której pan już czy napomknął, to znaczy mówię o tej broni nuklearnej, którą Indusi posiadają.
Od 98 roku
oficjalnie, chociaż można powiedzieć, że pracowali nad nią od momentu, kiedy odzyskali niepodległość. Tak na dobrą sprawę, a dopiero ten finał nastąpił w 98 roku. Natomiast tej kwestii towarzyszy jednak jedna doktryna bardzo ważna, którą oni powtarzają, to znaczy doktryna tego, że oni jako pierwsi nie użyją tej broni. To znaczy podkreślają, że wszystko to, co mają, wszystko co robią, ma charakter obronny. To nie jest kwestia ekspansji, to nie jest kwestia odzyskiwania tego obszaru, tych wielkich Indii, bo trzeba pamiętać o tym, że jeśli mówimy o tej cywilizacji indyjskiej, o tych wielkich Indiach, no to jeszcze trzeba myśleć nie tylko o terytorium Pakistanu czy Bangladeszu, ale również o terytorium Afganistanu, bo w czasach zamierzchłych to Kabul był letnią stolicą tego subkontynentu indyjskiego. Więc trzeba pamiętać o tym właśnie, że ten charakter obronny przez nich jest powtarzany. I z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, że oni też podkreślają to również w inny sposób, to znaczy przetwarzają to na wszystkie uniwersalne zasady Organizacji Narodów Zjednoczonych i też, jak powiedzieć, uważają się od czasów już pierwszych konferencji Ruchu Państw Niezaangażowanych za ambasadorów interesów innych państw. Więc to jest też, jakby powiedzieć, jedna kwestia z podstawowych zasad czyli, indyjskiej polityki zagranicznej.
Czyli jeśli dobrze rozumiem, panie ambasadorze, mamy przecież zupełnie inną epokę. Ruch Państw Niezaangażowanych, proklamowany z końcem lat 40., on przecież wciąż istnieje i formalnie, i de facto. Indie nadal są państwem niezaangażowanym?
Tak, Indie nadal są państwem niezaangażowanym i jeśli rozmawia się z Indusami, to jeśli mówi się im, no tak, ale wy jesteście w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi teraz albo z innymi krajami, oni mówią, nie, my nie jesteśmy w aliansie, my nie jesteśmy w sojuszu, my jesteśmy w strategicznym partnerstwie. I dla nich jest to zdecydowanie różnicujące ich od innych krajów. Dlatego też Indie, właśnie o czym już pani doktor też wspominała, też nie chciały nigdy tak tej formalnej przynależności do żadnej organizacji, która byłaby podejrzewana o to, że jest jakimś aliansem czy jakimś sojuszem związanym z jednym z wielkich mocarstw. I tutaj też to właśnie spowodowało to, że Indie, trzeba pamiętać o tym, że Indie nie zdecydowały się na to, żeby stać się członkiem Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Mhm. Musimy pamiętać o tym, że do tego kolorytu Indii, do tych wszystkich barw i zapachów trzeba dodać jeszcze to, że Indie oprócz tego, że geograficznie, współcześnie są zaliczane do Azji Południowej, to jednak są również Azją Południowo-Wschodnią. Są Azją Południowo-Wschodnią i oprócz tego jeszcze są Oceanem Indyjskim. Trzeba pamiętać o tym, że ocean właśnie jest Oceanem Indyjskim. Jeśli pojedzie pan do Indonezji, Indonezyjczycy powiedzą, no jak to Ocean Indyjski, to powinien być Ocean Indonezyjski, ale Indusi mówią nie. Właśnie nasza tożsamość, my jako olbrzymi naród, my jako olbrzymia cywilizacja, jednak nadaliśmy taki kształt, taki charakter nie tylko naszej wspólnocie tutaj na kontynencie, ale też wspólnocie krajów w basenie tego oceanu najbliższego, że ten ocean właśnie jest Oceanem Indyjskim. I ten wpływ, pozytywny wpływ, pokojowy wpływ, ten nazywany właśnie ta miękka siła, też jest czymś, co w polityce zagranicznej Indii bardzo często się przewija.
To bardzo, bardzo istotne. No, to powtarzam, broń atomowa w posiadaniu Indii, co więcej, w roku 2018, jeśli dobrze pamiętam, Hindusi zyskują potencjał tak zwanej triady atomowej, są w stanie kontruderzyć z lądu, z podpowierzchni wody i z powietrza. To są bardzo poważne sygnały. Oczywiście nie są to sygnały, które mają budować strach, ale przede wszystkim odstraszać. To zresztą ta doktryna ograniczonego odstraszania, którą New Delhi preferuje od wielu lat. Pani doktor, ostatnie kilkanaście lat, powiedzmy, sięgnijmy tej cezury, korygowała mnie pani słusznie, 2010 rok, te powiedzmy 12 lat. Tu jest więcej kontynuacji czy zmiany w polityce zagranicznej Indii?
Jeżeli chodzi o ostatnie 12 lat, ja bym powiedziała, że Indie kontynuują swoją politykę. Ja nie zauważyłam przynajmniej drastycznych zmian, aczkolwiek to w ogóle jest taka specyfika, tak, akurat tego rodzaju polityki, czyli polityki zagranicznej, że nawet gdy zmieniają się rządy, zmieniają się ideologie, zazwyczaj ona jest dość stała. Nie mówię tu oczywiście o takich drastycznych czy dramatycznych zmianach, jak na przykład początek lat 90., kiedy Indiom zniknął nagle jeden z głównych partnerów, czyli Związek Radziecki, i Indie musiały wtedy przeformułować swoją politykę zagraniczną, ale to też było związane z tym bardzo poważnym kryzysem gospodarczym, który zmusił ich z kolei do reform gospodarczych. Także nie mówię o tym w przypadku Indii, czy też innych krajów, właśnie takich bardzo drastycznych zmianach, a po prostu wybory, jak nawet w państwach demokratycznych, w moim mniemaniu nie wpływają w sposób bardzo duży na zmianę polityki, w sposób po prostu diametralny. Także tu zgodzę się absolutnie z panem ambasadorem a propos tego, o co Indie dbają, czego chcą, bo może jednak trochę wiedzą, czego chcą, ale ja bym też trzymała się tego, że zdecydowanie wiedzą, czego nie chcą. I co ciekawe, ruch państw niezaangażowanych, jak pan redaktor mówił, dalej działa, ma się dobrze. I co ciekawe, Narendra Modi pierwszy raz od wielu, wielu lat pojawił się na szczycie ruchu państw niezaangażowanych, kiedy zaczęła się pandemia COVID-19. Bo właśnie wtedy Indie po raz kolejny chciały pokazać, że my jesteśmy dla was, my dbamy o was, o te państwa, które są gdzieś po środku. Czyli tak jak za czasów zimnej wojny, jak powstał, prawda, ruch państw niezaangażowanych. Będziemy o was dbać, będziemy liderami.
Czy Indie były, być może są, istotnym graczem, jeśli chodzi o tak zwaną dyplomację szczepionkową? Bo pamiętam, że też na terenie Indii miała miejsce produkcja jednego z preparatów.
Tak, zdecydowanie. Same Indie jeszcze przed pandemią nazywały siebie znaczy, przepraszam, no nie same Indie, naturalnie politycy indyjscy, bądź sami Indusi, nazwali siebie apteką dla świata. I jest to absolutnie zrozumiałe, dlaczego. Indusi, same Indie, no, produkują najwięcej na świecie leków generycznych i także ponad 60% wszystkich szczepionek, jakie były jeszcze przed pandemią, były produkowane w Indiach. Także jeszcze przed pandemią Indie prowadziły dyplomację, no wtedy nie szczepionkową tak naprawdę, ale medyczną, a pandemia COVID-19 tylko pchnęła ich do tego, aby śmielej wykorzystywać właśnie swoje zdolności w produkcji medykamentów, w tym przypadku szczepionek, aby budować swoją siłę na arenie międzynarodowej.
To bardzo ważne. Spotkałem się z opiniami, szanowni państwo, drodzy słuchacze, że pandemia koronawirusa no była pewnym szokiem. Nie chcę powiedzieć, że strategicznym szokiem, ale odcisnęła się negatywnie na pozycji Indii w stosunkach międzynarodowych. Zawieszam to w powietrzu. Panie ambasadorze, czy pan się identyfikuje z taką tezą? Pandemia jako czynnik osłabiający pozycję Indii w stosunkach międzynarodowych?
Ja bym powiedział, że wręcz odwrotnie. Dlatego, że sama kwestia rozprzestrzenienia się pandemii i później sposobu, tak jak pani doktor już powiedziała, sposobu zachowania się Indii i dyplomacji szczepionkowej. I mogę powiedzieć tylko jedno, że ze swoją dyplomacją szczepionkową również Indie zapukały i do naszych drzwi. Więc tutaj...
Czy myśmy otworzyli te drzwi?
A tego to już nie wiem.
Rozumiem.
Ja byłem, że tak powiem, tylko i wyłącznie uczestnikiem tego procesu, ale finału nie znam.
Czyli nie natomiast, pan nie otwiera tych drzwi, dobra.
Okay. Ja nie mam takich możliwości. Takich możliwości, żeby te drzwi otworzyć. To są kompetencje już należące zupełnie do kogo innego. Natomiast jeśli mówimy o kwestii tego, co znaczyła pandemia, to dokładnie to jest właśnie to, co pani doktor powiedziała, że Indie jeszcze raz udowodniły po raz kolejny, że w chwilach decydujących, chwilach próby, kiedy decydują się kwestie naprawdę bardzo ważne i również dla tych państw słabszych, to Indie stają w ich obronie i Indie są w stanie im pomóc, to Indie dostarczają szczepionki, to Indie dostarczają im leki i wszelkiego rodzaju potrzebne preparaty, które uchronią ich przed rozprzestrzenianiem się pandemii. I jeszcze jedna rzecz jest taka, która też dla Indii jest bardzo ważna. Czynią to bez żadnego podtekstu politycznego, w sensie takim, że nie oczekują jakichkolwiek później z tego korzyści politycznych i też mówię tutaj w podtekście, jak to robią Chiny, bo tutaj Indusi też czasami tę linię właśnie potrafią pociągnąć i poprowadzić właśnie porównując swoją politykę zagraniczną do Chin i pokazując jednak, że oni w różny sposób widzą i rozumieją rolę lidera globalnego południa.
Mamy zatem wyraźną antytezę. Indie i Chiny. Chiny i Indie. O Chinach w kontekście Indii i Indiach w kontekście Chin jeszcze będziemy mówić w trzeciej i ostatniej części naszej rozmowy. Na zakończenie przed serwisem mamy dosłownie 50 sekund. Chciałbym zastanowić się i niejako wprowadzić państwa do rozmowy na temat sojuszników i wrogów Indii. No skoro jesteśmy nadal państwem niezaangażowanym, no to to w niektórych sytuacjach mogłoby, przynajmniej wydaje się, podważać status wiarygodnego partnera. Nawiązuję tutaj i wylewam łyżkę dziegciu w kontekście tego, że Indie kupują dzisiaj ropę Urals od Rosji Putina. O tych tematach będziemy rozmawiać w trzeciej części. Do usłyszenia.